No to teraz będziemy się łączyć, proszę Państwa. Profesor Marcin Urbaniak z nami, też na miękkim fotelu w wirtualnym studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Druga połowa XX wieku, tak sobie myślę, to chyba tam powinniśmy od tego miejsca, dosłownie punktu historii, rozpocząć tę dyskusję, bo wtedy kwestia zwierząt urasta do rangi, można by powiedzieć, akademickiej i rozpoczynają się właśnie takie rozważania i to i od Karola Darwina i potem sprawa ewoluuje, aż do momentu, kiedy pojawia się takie hasło, które Państwo pewnie już doskonale znają, bo ono zadomowiło się nieco, przynajmniej na uczelniach, jak Animal Studies. I o nich dzisiaj z Marcinem Urbaniakiem chwilę porozmawiamy. Animal Studies na początku to był taki trochę kwiatek do kożucha, mam wrażenie, że w ten sposób ludzie patrzyli na tego typu studia. Studia dotyczące, no właśnie czego?
Studia dotyczące przede wszystkim życia wewnętrznego, życia psychicznego zwierząt, ich potrzeb, ich różnego rodzaju stanów emocjonalnych, doświadczeń, wrażeń, a także środowiska, które my modyfikujemy zupełnie nieświadomie, a które należałoby w taki sposób zmieniać, ażeby i człowiek, i towarzyszące gatunki wokół człowieka, udomowione i dzikie, mogły swobodnie zaspokajać swoje potrzeby i nie cierpieć na różnego rodzaju sposoby.
Właśnie mówię ten kwiatek do kożucha, ponieważ faktycznie mam wrażenie, że nie czuliśmy rangi tego typu wyzwania akademickiego. Pewnie szły na te studia osoby z pobudzoną refleksyjnością, z pewną osobistą wrażliwością lub czasami z takich powodów, jak idzie się na gender studies, wiedzy ogólnej, poszerzenia pewnych horyzontów, ale one może jeszcze wtedy, kilkanaście dobre lat temu, nie miały aż takiego przełożenia, no właśnie, na życie zawodowe potem tych studentów. Trzeba podkreślić, że to właśnie w jak dużym stopniu jednak studia nad pewnego rodzaju traumą, prawda? Bo mówimy tu nie o zwierzętach hodowlanych, bo o zwierzętach hodowlanych na akademiach, uniwersytetach rolniczych, tych studiów dotyczących hodowli mieliśmy dużo. To zupełnie jakby no, inna planeta kompletnie.
Tak, tutaj mówimy o takim profilu studiów, gdzie absolwent nie tyle ma na przykład po Animal Studies kompetencje weterynaryjne, co raczej może być zatrudniony w administracji samorządowej, w jednostkach różnych resortowych czy w organizacjach pozarządowych, gdzie zajmuje się zwierzętami nie od strony medycznej, tylko bardziej od kulturowo-społecznej. Więc na pewno może edukować społeczeństwo, pracować jako wolontariusz czy wolontariuszka, a później jak już pracownik taki pełnoetatowy w różnego rodzaju organizacjach, które zajmują się podnoszeniem wrażliwości, świadomości społecznej, jeżeli chodzi o w zasadzie wszelkie kategorie zwierząt i towarzyszące, i wolno żyjące, i hodowlane też, ale jak mówiłem, nie oceny medyczno-weterynaryjnej, tylko bardziej kulturowo-społecznej.
Pamiętam pierwsze zarzuty, no to już kwestia historyczna prawie, że z którą takie kierunki się spotykały, nadmierna antropomorfizacja, ludzie się zastanawiali, po co, dlaczego. Teraz wydaje się, że to studia, jedna z poważniejszych gałęzi studiów potrzebnych w życiu uniwersyteckim, przede wszystkim naukowym. No i właśnie tu chcieliśmy przejść do konkretnego przykładu, bo tych studiów mamy coraz więcej. Teraz także taki nowy kierunek, z kolei Uniwersytet Pedagogiczny, czyli całkiem blisko.
Tak, w Krakowie powstał zupełnie nowy kierunek, pierwszy w Polsce pięcioletni, który łączy kwestie animal studies i psychologii zwierząt z biologią właśnie i weterynarią. To są pięcioletnie studia, gdzie student czy studentka równolegle ma zajęcia z zoologii, z mikrobiologii, botaniki, neurofizjologii, a równocześnie uczy się psychologii poznawczej, psychologii uczenia się komunikacji z zwierzętami i ma również zajęcia z profilaktyki weterynaryjnej. Więc to są takie pięcioletnie kompleksowe studia, które uczą, można powiedzieć, maksymalnej wrażliwości i podejścia takiego poszerzającego dobrostan zwierząt i gospodarskich, i hodowlanych, i towarzyszących, i wolnożyjących. Bardzo szeroki profil studiów.
Program obszerny, o nim rozmawiać precyzyjnie nie będziemy. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to oczywiście można sobie na ten profil zerknąć. Natomiast pytanie znów wraca. W którą stronę po tego typu studiach, jednak już znacznie bardziej rozbudowanych, pierwszych pięcioletnich, można się udać? Czy to życie zawodowe, czy odpowiedź rynku pracy będzie nadążać?
No tak, już po takich studiach mamy o wiele szersze kompetencje, bo tu można być zarówno behawiorystą i zajmować się różnorodnymi, konkretnymi problemami zwierząt i hodowlanych, i towarzyszących, i pracować z opiekunami czy właścicielami takich zwierząt i samymi hodowcami. Można podejmować interwencje w sytuacjach kryzysowych, pracować jako inspektor czy ekspert, specjalista, czy też w etycznych komisjach do spraw doświadczeń na zwierzętach. Tutaj jest o wiele szersza pula instytucji, placówek, gdzie można znaleźć pracę.
Wbrew temu, co kilkanaście lat temu, bardzo konkretne kompetencje, można by powiedzieć, tak? Ta sprawa przez kilkanaście lat rozwinęła się, ewoluowała. Można by powiedzieć, kierunek, chciałoby się powiedzieć, obowiązkowy oczywiście dla bardzo wielu osób pracujących i w samorządach, i choćby mających wpływ na życie społeczne i jego kierunek. Natomiast to, do czego zmierzam, to też kwestia etyczna, bo wiele kierunków tego typu upowszechnia po prostu wiedzę o zwierzętach i hodowlanych, i towarzyszących z zupełnie innej strony. Na różne kwestie to się przekłada. Nie zawsze na właścicieli na przykład psów, którzy nie studiowali na takim kierunku, ale im więcej się mówi, tym lepiej. Zmierzam do pewnego apelu, który mamy dla Państwa, związanego też z pewną dramatyczną historią, która wydarzyła się kilka dni temu.
W Głogoczowie sarna została zaatakowana przez psy, które ktoś świadomie bądź nieświadomie spuścił na obrzeżach lasu. Psy zaatakowały sarnę, mocno zmiażdżył jej tylne nogi i kręgosłup. Sarna bardzo długo cierpiała, zanim jakieś służby w ogóle zainteresowały się przyniesieniem jej pomocy. A więc jest apel, ażeby absolutnie pod żadnym pozorem nie spuszczać psów na terenach leśnych. Jest to sprzeczne z ustawą, z aktem prawnym, ustawą o lasach. No jest to też bardzo nierozsądne działanie, dlatego że narażamy dzikie zwierzęta na brutalny atak i zaniedbujemy ich dobrostan. Narażamy je na ryzyko potężne.
No jest to też sprzeczne z pewnym zdrowym rozsądkiem. Natomiast prawda jest taka, że gro psów wykazuje, można powiedzieć, takie zachowania nieprzewidywalne w momencie, kiedy dzikie zwierzę ukaże się na horyzoncie. Stąd 30-metrowa linka, naprawdę nawet 10-metrowa, rozwiąże sprawę. Tym apelem od profesora Marcina Urbaniaka, Polskie Towarzystwo Etyczne, kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.